Rozdział 28. Sala, w której odbywały się oficjalne przyjęcia, odbijała echem kroki Rayvan i Menji. Na końcu długiego stołu znajdowało się 5 nakryć. Tylko tyle osób miało jeść w tej ogromnej hali. Wydawało się to śmieszne, ale było elementem planu Nekauna, by zaimponować Aurai. Gdy zbliżały się do końca stołu, z boku otworzyły się drzwi. Weszła kobieta i przez chwilę Rayvan widziała jedynie szatę cyrkliańskiej kapłanki. Ogarnął ją lęk. Za kobietą szedł Nekaun w towarzystwie Turana. Czerń jego stroju kontrastowała z bielą tuniki Aurai, podkreślając wyraźnie zestawienie. Poczuła, że lęk opada, zastąpiony nerwowym podnieceniem. W obecności Imenji i Nekauna Rayvan czuła się bezpieczna. Auraja nie byłaby w stanie magicznie pokonać obu głosów, choć trudno było sobie wyobrazić, że będą ze sobą współpracować. Ale będą, jeśli okaże się, że muszą, pomyślała. Odetchnęła głęboko, mając nadzieję, że jej twarz niczego nie zdradza. Oczywiście niewiele jej to pomoże, jeśli Auraja potrafi czytać w myślach. Zerknęła na Imendzę. A potrafi? Nie jesteśmy pewni. Kapłanko Aurajo, to jest drugi głos, Imendża. Przedstawił Nekaun, a Turan przetłumaczył na chanijski. Imendżo to kapłanka Auraja, niegdyś z białych, dokończył. Witaj w Glimmie i w sanktuarium, powiedziała Imendża po aweńsku. O wiele lepiej spoglądać na ciebie ponad stołem niż ponad polem bitwy. Twarz Aurai pozostała nieruchoma, dopóki Turan nie przetłumaczył, co sugerowało, że jednak nie czyta w myślach. Była biała, uśmiechnęła się lekko. Z pewnością, dla mnie także. I Imendża zwróciła głowę w stronę Rayvan, tylko trochę, jakby nie chciała tracić Aurai z oczu. To moja towarzyszka, Rayvan. Auraja spojrzała jej w oczy. Jestem zaszczycona, że mogę cię poznać. Nekaun wiele mi o tobie opowiadał. Także o tym, jak wyprowadziłaś pentadriańską armię z kopalni. Rayvan poczuła, że się rumieni. I ja jestem zaszczycona, że mogę się z tobą spotkać. Jak dużo jej o mnie opowiedział. Och, nie bądź śmieszna, Rayvan. Przecież nie będzie z byłą białą omawiał spraw sercowych. Była biała wydała się rozbawiona, z pewnością z powodu rumieńca Rayvan. Ta z ulgą zobaczyła, że kobieta znów spogląda na Imendżę. Drugi głos wspomniała, że Rayvan zna sennoński i mogliby wszyscy mówić w tym języku. Jednak Rayvan niemal tego nie słyszała, gdyż Nekaun w końcu spojrzał jej w oczy. Uśmiechnął się i serce w niej zamarło, ale zaraz odwrócił głowę i wskazał stół. Usiądźmy, proszę. Wygodniej będzie nam rozmawiać. Imendża i Auraja przeszły na przeciwne strony, a Nekaun zajął swoje zwykłe miejsce u szczytu stołu. Rayvan siedziała naprzeciw Turana. Mężczyzna spojrzał na nią z wyższością, a potem znów zaczął śledzić rozmowę. Stanowisko towarzysza to pomysł dość interesujący, powiedziała Auraja. Miałam doradcę, ale nie musiał być kapłanem. A dlaczego? Zdziwiła się Imendża. Doradca musi być inteligentny, wykształcony i mieć dobre kontakty. Kapłan musi być obdarzony. Gdybyśmy ograniczyli wybór doradców do kapłanów, zrezygnowalibyśmy z usług osób potencjalnie cennych. To prawda, zgodziła się Imendża. Dlatego i my już nie wymagamy, by wszyscy nasi słudzy posiadali talenty. Proszę, nie mów jej, że nie mam magicznych zdolności, pomyślała Rayvan do Imendży. Wolałabym, żeby ona o tym nie wiedziała. Słudzy w większości są utalentowani, dodał Nekaun. Ta niewielka grupka, która jest pozbawiona talentów, ma inne wyjątkowe zdolności, wynagradzające brak magicznych mocy. — Czy macie grupę zbliżoną do naszych myślicieli? — spytała Imendża. Auraya pokręciła głową. — Są ludzie bogaci i wykształceni, którzy badają kwestie akademickie dla rozrywki, wiedzy czy w celach handlowych, ale o ile wiem, nie utworzyli jednej grupy. Co ostatnio odkryli czy rozwinęli wasi myśliciele? Nekaun zaczął opisywać kilka konstrukcji, które opracowali myśliciele. Tymczasem służący wnieśli pierwsze dania i rozmowa zeszła na inne tematy, hamowana przez ciągłą potrzebę tłumaczenia. Turan pił dużo wody, ale głos miał coraz bardziej chrapliwy. Rejwan w ogóle nie musiała się odzywać. Skupiła się na słuchaniu i rozważaniu wszystkiego, czego mogła się dowiedzieć o Aurai. Po ostatnim daniu, kiedy służący wynieśli nakrycia, Imendża pochyliła się nad stołem. — Jakie są twoje wrażenia z sanktuarium i Glimmi? Auraya uśmiechnęła się. — Sanktuarium jest pięknym miejscem. Glimma była najwyraźniej zaplanowana i wzniesiona w sposób przewidujący i rozsądny. Szczególne wrażenie wywierają wasze akwedukty i niezatłoczone ulice. — A mieszkańcy? — Ani lepsi, ani gorsi od tych z miast na północy. Imendża uśmiechnęła się. — Nie gorsi? — Nie. Moim zdaniem przynajmniej jedno przemawia na naszą korzyść. — Co takiego? — Nie traktujemy źle tkaczy snów i nimi nie pogardzamy, podobnie jak tymi, którzy wyznają umarłych bogów. Auraya kiwnęła głową. — To prawda, ale mój lud nie napada na inne kraje. Myślę, że ta nasza zaleta przeważa waszą. Przerwała na chwilę, aby spojrzeć Imendży w oczy, a potem wzruszyła ramionami i spojrzała na Nekauna. W dodatku stosunek do tkaczy snów zmienia się na lepszy, do czego zachęcają biali. Imendża uniosła brwi. Zachęcają? Czyż ostatnio nie wypędzili Mirara z Itchani Północnej? Auraya szeroko otworzyła oczy i zaraz je zmrużyła. Nie taki był ich zamiar. — powiedziała z odrobiną ironii w głosie. — Nie? Zatem jeżeli zechce, w każdej chwili może wrócić. — Wątpię. Krąg pragnie zapewne akceptacji dla tkaczy snów, ale nie zmienili opinii co do Mirara. — Dlaczego żywią do niego taką niechęć? — zapytał Nekaun. Auraya zacisnęła wargi, zastanawiając się nad odpowiedzią. Ich konflikt zaczął się przed wiekami i właściwie trudno mi wyjaśnić dlaczego. Musi chodzić o coś więcej niż o to, że tkacze snów nie czczą bogów, stwierdziła Imendża. Auraya kiwnęła głową. Myślę, że sprzeciwił im się nierozsądnie. Nie sądzę, by drugi raz popełnił ten sam błąd. A może jednak, zastanowiła się Rejwan. Głosy chcą wiedzieć, czy Mirar jest niebezpieczny. Jeśli jest tak groźny, że cyrkliańscy bogowie usiłowali go zabić, czy jest równie groźny dla nas? Przetrwał starcie z najpotężniejszym z białych, więc musi być magicznie silny. Agenca sprowadza go do nas. Auraya zerknęła szybko na Rejwan, po czym znów się odwróciła. Chciałabyś wiedzieć, gdzie jest teraz? — zapytał Nekaun. — Nie interesuje mnie Mirar — odparła Auraya. — Jeśli przebywa w Itchani Południowej, to możecie go sobie zatrzymać. — Mogę? — Nekaun parsknął. — Jesteś bardzo szczodra. Pochylił się i przebiegł wzrokiem po siedzących. — Już późno. Jutro znowu chcę pokazać Aurai miasto, a potem zjemy kolację z trzecim głosem Werwelem. Teraz odprowadzę Auraję do pokojów. Rejwan prawie go nie słyszała. Była pewna, że zdarzyło się coś dziwnego, choć nie wiedziała dokładnie, co takiego. A teraz Nekaun jakby śpieszył się do wyjścia. Inni także wstali i odsunęli krzesła. Pożegnali się uprzejmie i rozstali. Nekaun, Auraya i Turan wyszli drzwiami, którymi tu przybyli. Gdy Imendża ruszyła z powrotem przez salę, Rejwan odtworzyła w pamięci rozmowę o Mirarze. Spojrzała na mnie. A przecież nic nie powiedziałam. To chyba znaczy... Prawdopodobnie potrafi czytać w myślach, oświadczyła Imendža. Chyba w końcu ją przyłapaliśmy. Jednak nie chcemy, by o tym wiedziała, gdyż wtedy stracimy tę niewielką przewagę. Więc już się z nią nie spotkam. Nie, dopóki nie ujawnimy wiedzy o jej możliwościach. Imendža uśmiechnęła się przepraszająco. Wyszły z sali i ruszyły korytarzem. Co o niej sądzisz? Rejwan zastanowiła się. Trudno powiedzieć, czy mamy szansę, aby przeszła na naszą stronę. Nawet gdyby Nekaun zaproponował, że odda jej lub zabije Mirara? Nie, odparła wolno Rejwan. Jeśli jest lojalna wobec swoich bogów, nie odwróci się od nich, cokolwiek zaoferuje jej Nekaun. To zależy, na czym bardziej zależy jej bogom. Czy poświęcą ją w zamian za śmierć Mirara? Ona nie jest już białą, więc może jej strata nie jest dla nich taka ważna. Jest potężną czarownicą. Nie będą chcieli z niej zrezygnować. A już zwłaszcza na naszą korzyść. Imendža kiwnęła głową. To prawda, ale może przecież udawać, że się do nas przyłącza, aby doprowadzić do śmierci Mirara. To by była niebezpieczna gra. Czy zaryzykuje ujawnienie i własną śmierć, aby tylko zamordować Mirara? To zależy, jak bardzo jej bogowie chcą jego śmierci. I czy chce tego Nekaun, dodała Rejwan. Mirar jest potężnym nieśmiertelnym czarownikiem. Jeśli się z nami sprzymierzy, nie będzie miało znaczenia, czy Auraya zrobi to samo, czy raczej zostanie sprzymierzeńcem Cyrklian. Moim zdaniem taki układ byłby dla wszystkich o wiele lepszy, uznała Imendža. Genca go lubi. Uważa, że i my polubimy. Jest jednak pewien istotny problem. Tak? Tkacze snów nie zabijają. Nie będzie tak użyteczny, aby zrównoważyć potęgę Aurai. No tak, to prawda. Jeszcze lepiej byłoby mieć ich oboje po naszej stronie. Rejwan parsknęła. Chociaż to dość problematyczne, gdyby przez cały czas skakali sobie do gardeł. Imendža zaśmiała się posępnie. Owszem, choć mogłoby być zabawnie. Danin uniósł klapę plattenu i zobaczył przed sobą bramę imponującej budowli. Forteca klanu Korrel otaczała szczyt wzgórza z niemal wężową gracją. Z tej strony widać było tylko wysokie mury, które wyrastały z ziemi niczym naturalne skały. Wyglądały jakby stały tu od tysiącleci i mimo, a może dzięki dyskretnym naprawom tu i tam, wydawało się, że będą tu stać przez wieczność. Fortecę zamieszkiwał niewielki, unikający kontaktów klan Korrel. Jem twierdził, że upadek tego rodu wynikał głównie z niewielkiej liczby męskich spadkobierców. Obecny przywódca był starym człowiekiem, którego jedyny syn zginął w wypadku podczas ćwiczeń. Na następcę wyznaczył syna jednej z wnuczek. Mieli jednak dość siostrzeńców i kuzynów, by wystawić niewielki oddział wojowników. Jem wyszedł naprzód, by uprzedzić o ich przybyciu. Danin cały czas martwił się o bezpieczeństwo młodego człowieka. Jeśli wojownicy także nawrócili się na pentadrianizm, kto wie, co może się zdarzyć? Danin opuścił klapę i spojrzał na Elle. Uśmiechnęła się do niego. Nie martw się. Jem jest bezpieczny i wszystko zorganizował. Platten zwolnił, dojeżdżając do wzgórza. Aremy były zmęczone. Stukanie kopyt nagle zabrzmiało echem między murami, a Platten znalazł się na płaskim terenie. Gdy się zatrzymał, Ella narzuciła na głowę kaptur płaszcza. Danin wysiadł za nią, a na końcu wygramolił się Gillen. Znaleźli się na dziedzińcu między dwoma murami fortecy. Był pusty, jeśli nie liczyć dwóch wojowników stojących przy kolejnej bramie i pary strażników, na których Ella zerknęła przelotnie. Jednym z wojowników był Jem, a drugim mężczyzna o szerokich barach i włosach przypuszonych siwizną. — Bądź pozdrowiona, Ellaren z Białych. — Witaj w moim domu — powiedział cicho mężczyzna. Ella uśmiechnęła się. — Witaj, Grecie, talmie klanu Korrel. To są Danin Sper, mój doradca, i Gillen Shildarm, ambasador Hani. — Witajcie. Wejdźcie do środka i porozmawiajmy wygodnie — zachęcił. Ella poprosiła Jema, aby to spotkanie miało możliwie niewielu świadków. Nie zauważyli nikogo innego, gdy przeszli przez drugą bramę i wąskim korytarzem doszli do sali. Ella wydawała się nieco roztargniona i Danin odgadł, że szuka umysłów niewidocznych obserwatorów. Gret przeprowadził ich przez salę do stopni, którymi dotarli do korytarza. Zatrzymał się przy drzwiach i wprowadził ich do ogromnej komnaty ozdobionej wielkimi gobelinami. Ella usiadła na wskazanym jej fotelu. Stary wojownik przeszedł do bocznego stolika, nalał fa do 5 pucharków i poczęstował wszystkich. — Piękny gobelin — mruknął Gillen. Spoglądał na największy, który przedstawiał wzgórza podzielone niskimi murkami na pola uprawne. Wśród pagórków kryły się małe wioski. Morze było migotliwą powierzchnią w tle, a nad wszystkim unosiły się wielkie chmury. — To tylko kolorowe nici na materiale — pomyślał Danin. — Ale jak można zwykłymi ściegami sprawić, że morze jest migotliwe, a chmury wyglądają tak realnie? — Wyhaftowała go moja zmarła żona — rzekł Gret. — Była bardzo utalentowana w tej sztuce. Przedstawia widok z dachu naszej fortecy. — Istotnie, była utalentowana — przyznał Gillen. — To dość niezwykły temat, jak na danuejski gobelin. — Niezwykły, jak na tak dużą tkaninę — zgodził się Gret. Kobiety często robią niewielkie makatki przedstawiające ich domy i wieszają je w swoich pokojach. — Właśnie dlatego wcześniej ich nie widziałeś — uśmiechnął się. Tia była bardziej ambitna. Podobają mi się te tkaniny, dlatego po jej śmierci kazałem przewiesić je tutaj. Odwrócił się i usiadł naprzeciwko Elli. Gillen i Danin zajęli miejsca po obu stronach białej. Znów spoglądając na gobelin, Danin zastanawiał się, czy któraś z przedstawionych na nim wiosek była właśnie tą, w której osiedlili się pentadrianie. Jem uprzedził mnie, że przybyliście tutaj w pilnej i ważnej sprawie, rzekł Gret. Jak mogę wam pomóc? Potrzebujemy eskorty twoich wojowników, zaczęła Ella. Opowiedziała mu o pentadrianach, którzy osiedlili się w dramie. Na twarzy starca pojawiła się niechęć. Jesteście pewni, że mają złe zamiary? Odczytałam to z ich umysłów, odparła Ella. Mówiono mi, że dobrze pracują i zachowują swoje obyczaje dla siebie. Sam tego nie zbadałeś? Pokręcił głową. Ufam wójtowi dramu. Zawiadomiłby mnie o kłopotach. Pentadrianie płacą podatki. Niektórzy nawet zawarli małżeństwa z miejscowymi.
Pozwoliłeś na małżeństwa między cyrklianami a pentadrianami? Wzruszył ramionami.
Oczywiście. Ella z niedowierzaniem pokręciła głową. Powiedz, czy rytuał był cyrkliański czy pentadriański?
Gret ponownie wzruszył ramionami.
Nie pytałem.
Czy pentadrianie w tych parach nawracają się na cyrklianizm, czy cyrklianie na pentadrianizm?
Rozłożył ręce.
Czy ich dzieci będą pentadrianami czy cyrklianami?
Nie wiem, zmarszczył czoło.
Takie sprawy wolę zostawiać im samym. Byłaby to bardzo szlachetna polityka, gdyby ci ludzie pochodzili z Sennonu albo Hani. Ale ci w dramie są naszymi wrogami. Wyznają wiarę w bogów, którzy zniszczyliby nas, gdyby tylko mogli, Nie możemy im ufać, jak to już tutaj wykazano.
Pochyliła się i spojrzała na Greta.
I Portak zgadza się ze mną. Pentadrianie i mieszkańcy Dramu muszą zostać zabrani do Honu i osądzeni.
Gret otworzył usta, zamknął je i poczerwieniał na twarzy.
Do Honu? Czy to konieczne? Proces może się odbyć tutaj.
Ella pokręciła głową.
Nie da się ukryć tak poważnej sprawy, Gret. Ludzie się dowiedzą.
Czemu pentadrianie mają zyskać satysfakcję z tego, że świat dowie się o ich sukcesach, choćby i krótkotrwałych?
Ludzie muszą to zobaczyć, by wiedzieli, że w przyszłości trzeba uważać na takie oszustwa. Muszą widzieć, że tym, którzy ukrywają pentadrian, wymierzana jest szybka i sprawiedliwa kara.
Czy wszyscy wieśniacy mają wyruszyć na północ? Co ze starcami, kobietami i dziećmi? To daleka droga i okrutnie ciężka dla niewinnych.
Ella się skrzywiła. Muszą wyruszyć wszyscy, albo w przyszłości niewinni staną się celem. Pomożesz mi?
Gret się zgarbił. Oczywiście.
Ella zaczęła omawiać liczbę ludzi, taktykę otoczenia i schwytania wieśniaków, a Danin myślał o starym wojowniku.
Z pewnością jego duma ucierpi, gdy inni się dowiedzą, że został oszukany przez nieprzyjaciela. Jego dochody także spadną. Wioska bez robotników oznaczała, że pola, zwierzęta i łodzie rybackie zostaną bez opieki.
Danin zastanawiał się, w jakiej części niechęć Greta wynika z przewidywanej ujmy na honorze i straty zysków, a w jakiej z myśli o podróży i karze czekającej jego poddanych.
Danin był wdzięczny Gretowi za jego protesty. Jednocześnie dręczyła go obawa. Czy Ella będzie tak gorliwa w przykładnym karaniu wioski, że z równą surowością potraktuje wszystkich, nawróconych czy nie, starych i młodych, dorosłych i dzieci? Wkrótce się okaże.